Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, bardzo gorąco, ciepło, mimo tego już upalnego klimatu, ale serca nasze mamy gorące. Witamy, pozdrawiamy telewizów, telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na temat zapowiadany rozmów niedokończonych, podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Naszym gościem jest znany ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, związany z kulem oczywiście, no ale co najważniejsze, człowiek, który dobre kilkanaście lat, 15 bodajże, spędził w Niemczech. Był tam też wykładowcą, rektorem uczelni, zna kościół niemiecki, zna mentalność niemiecką, prawda, księże profesorze, no i co najważniejsze też, ma ksiądz tutaj pewną syntezę oceny sytuacji Kościoła w Niemczech, która dzisiaj nam się bardzo, bardzo będzie przydawać. Witamy serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo.
To może tytułem jeszcze wstępu, księże profesorze, tak swoje doświadczenie pracy, życia właśnie w Niemczech, bo to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj mówili, jak wspaniale jest w Polsce, czy jak wspaniale jest w innych krajach, a jak trudny, jaki kryzys jest Kościoła niemieckiego, tylko bardziej wyciągali wnioski też dla nas wszystkich, prawda, dla katolików, dla ludzi żyjących po tej stronie Odry, ale właśnie Kościół niemiecki, jakie doświadczenie, tak na początku, kiedy ksiądz po raz pierwszy pojawił się na ziemi niemieckiej i kiedy ksiądz opuścił na przykład Niemcy, jakie to były wnioski wtedy i po tych latach?
Tak dokładnie to byłem równiutko, co do dnia, 14 lat.
14 lat.
Chyba to jest też pewien symbol, który mi Pan Bóg podarował.
14 pokoleń, tak, Izraela. Ale początek, jaki to był dzień, rok mniej więcej?
Bo 1989. Dlatego z bólem serca bardzo. Wtedy pamiętam, że przez Tatry opuszczałem Polskę i jeszcze jechałem przez Czechosłowację do Wiednia i przez Wiedeń na południe Niemiec, Monachium i później do Schwarzwaldu, to muszę przyznać, że ja nie rozumiałem tego, co Pan Bóg wtedy ze mną zamierzał poprzez Kościół w Lublinie, który mnie wysyłał tam z tą misją naukową.
Ksiądz arcybiskup Pylak, tak? Wtedy
tak
powiedział.
Świętej pamięci.
Pamięć niedawno odszedł, mówi, jedź studiuj, tak?
Tak. Powiedział, że to bardzo ważne i żebym spróbował. Dlaczego to było dla mnie takie zaskakujące? Ponieważ ja pasjonowałem się metafizyką i chciałem moje losy związać z ojcem profesorem Krąbcem i z jego katedrą metafizyki na Kulu. I z metafizyką. To była pasja mojego życia i wciąż pozostaje przez ponad 30 lat mojego życia naukowego już w międzyczasie. Ale ze względu na to, że przyrzekałem posłuszeństwo moim przełożonym w Kościele Chrystusowym, dlatego nie rozumiejąc tamtej propozycji, udałem się w zupełnie nieznaną podróż do Republiki Federalnej Niemiec wówczas jeszcze, bo Niemcy nie były zjednoczone. I muszę przyznać, że to był niezwykle opatrznościowy okres w moim życiu osobistym, ale także i szereg treści, które przekazuję Państwu między innymi dzięki wspaniałomyślności ojców redemptorystów na czele z ojcem dyrektorem Tadeuszem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, i całe to dzieło Telewizji Trwam, Radia Maryja, naszego dziennika, to wielkie dzieło w dziejach Polski, także z tej perspektywy, którą ja posiadam, z perspektywy niemieckiego kościoła, niemieckiej mentalności, kultury, niemieckiego języka i tego wszystkiego, co się za dziejami Niemiec kryje. Bo muszę powiedzieć Państwu, że Niemcy są od Karola Wielkiego centralną postacią w dziejach świata, w całego globu, i o tym sobie porozmawiamy, że na przykład gdybyśmy zmierzyli wpływ myśli uniwersyteckiej, czyli wpływ myśli ludzkiej na naukę ogólnoświatową dzisiaj, to zdaje się, że myśliciele niemieccy i niemieckojęzyczni okazaliby się, że większa część globu jest pod ich wpływem. Czy to jeśli chodzi o niemiecki idealizm, czy też Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a także, jak wiemy, Lenin kształcił się też w Niemczech i inni bardzo wpływowi ludzie, nie mówiąc już o neomarksizmie globalnym, czyli tym dzisiejszym globalizmie, to wszystko sprawia, że Niemcy w sensie oddziaływania na naukę całej ludzkości odgrywają w ostatnich wiekach i nie tylko, bo w średniowieczu zauważmy, że święty Tomasz z Akwinu nie poszedł gdzieś tam na jakiś uniwersytet, tylko udał się do Kolonii, do niemieckiego uczonego, świętego Alberta Wielkiego. I to niemiecki uczony Albert Wielki położył fundamenty.
Święty? Tak.
Tak, święty Albert Wielki, tak. Dominikanin. I on wykształcił jako niemiecki uczony i niemiecki dominikanin wykształcił dotychczas najwybitniejszego uczonego katolickiego wszechczasów, czyli świętego Tomasza z Akwinu. I właśnie tutaj zauważymy, że Niemcy po reformacji doprowadzili i wszystko czynili, żeby doprowadzić do obalenia wpływu myśli tomaszowej na dzieje Kościoła i w jego miejsce zaproponowali myślenie protestanckie, szczególnie wyartykułowane i doprecyzowane w niemieckim idealizmie z jego szczytową postacią, którą stanowi Hegel.
Czyli może taką cezurę zróbmy dla ciekawości. Do którego momentu Niemcy szły tą drogą, prawda, można powiedzieć, tą prawowitą, a więc zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, do protestantyzmu, tak? Czyli do 1517, tak? I wtedy nastąpiła ta wolta, że tak powiem, w lewo, czy w prawo, obojętnie jak to nazwiemy. I zaczęły się problemy właśnie od tej rewolucji, prawda, protestanckiej.
I tutaj chciałbym powiedzieć, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, że nie jest to moja interpretacja rozwoju tego ideowego w Niemczech, tylko jest to samoświadomość niemieckich uczonych. I dlatego na przykład sam Hegel pisze, że to właśnie dzięki Marcinowi Lutrowi poprzez Jakuba Böhme, który był pierwszym filozofus toitonicus. A co to znaczy filozofus toitonicus w języku Hegla? To jest prawdziwy niemiecki filozof.
Teutoński.
Tak, bo niemieckim uczonym nie był dla Hegla Albert Wielki, dominikanin. Dlaczego? Ponieważ jego myślenie było uzależnione od dwóch źródeł. Od rzeczywistości otaczającej nas i to czyni prawdziwy filozof, czy też prawidłowo myślący teolog, pierwszym przedmiotem poznania, ta oto otaczająca nas rzeczywistość. Ale Albert Wielki czerpał jeszcze z drugiego źródła poznania, którym jest wiara święta katolicka i apostolska. Ale to było dla Niemców coś niedopuszczalnego. I dlatego Fryderyk Nietzsche nazywa Marcina Lutra pierwszym, który nauczył Niemcy innego myślenia niż metafizyczne, czyli to realistyczne, czyli wedle realnego świata otaczającego nas jako poznające podmioty i wedle pryncypiów nauki katolickiej, czyli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. To znaczy wedle obiektywnej, to znaczy niezależnej od nas jako ludzi, postaci łaski wiary katolickiej i apostolskiej. I Nietzsche pisze, że pierwszym, który zniszczył to myślenie katolickie, czyli rzymskie, to jest Marcin Luther, a już po nim Jakub Böhm i cała gama niemieckich myślicieli, jeśli chodzi o ich religijny rodowód, to byli protestanccy myśliciele, bo wszyscy idealiści niemieccy są protestantami. Karl Marx jest protestantem, Friedrich Engels jest protestantem, Martin Heidegger staje się protestantem, będąc pierwotnie rzymskim katolikiem. I dlatego też tutaj zauważamy, że to jest ten zwrot. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy istotę tego myślenia, dopiero wtedy zrozumiemy niemieckie położenie w ogóle kultury niemieckiej i religii w Niemczech i także pozycję Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech dzisiaj.
Dzisiaj. Czyli jeszcze raz, może się mylę, ale tak jeszcze dopytam. Czyli co było też podłożem reformacji? Czy to nie było tak, że ciągle były jakieś takie, no takie to poczucie, że Niemcy chciał być takim też mentorem, prawda? Również na drodze teologicznej. No, dysputy z Rzymem odbywały się, czy nie? Na przykład jakieś tam doktrynalne z nauką Kościoła katolickiego. Czy jakieś były, nie wiem, no, obrady uniwersyteckie, dyskusje. Czy to tak było, że nagle pojawił się Marcin Luther, Wittenberga, tezy i historia zaczęła się tutaj odwracać? Czy to było takie, to podłoże się przygotowywało przez wieki?
I warto podkreślić, że Niemcy przecież przez Karola Wielkiego stały się dziedzicem zachodniej kultury,
cesarstwo,
czyli
tak,
rzymskiej. Tak. Oni są kontynuatorami najpierw cesarstwa rzymskiego, czyli
Otto III, pierwszy to byli przecież cesarze, prawda? Mający tą właśnie schedę rzymską.
To jest pierwsza cywilizacja świata, bo cesarstwo rzymskie pomimo swoich ograniczoności, ale mimo wszystko wypracowało potężną postać takiej kultury i cywilizacji i Niemcy, rody germańskie przejmują to dziedzictwo i ono jest ogromne. A tym bardziej, że właśnie przez kilka wieków to właśnie Niemcom zawdzięczamy, że oni właściwie wtedy, kiedy się rozpadał świat, cesarstwo rzymskie się rozpadało, kiedy są wędrówki ludów i miało się wrażenie, że poskładać całość świata w pewien uporządkowany system jest to bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe, a okazało się, że z pomocą Karola Wielkiego i jego następców, cesarzy, kontynuatorów cesarstwa rzymskiego, ale w germańskich krajach, okazało się to możliwe. I nieprzypadkowo, ale na terenie Niemiec średniowiecze wykształciło najwybitniejszego katolickiego uczonego. I jednego z najwybitniejszych świętych, wspomnianego Akwinatę, doktora anielskiego, świętego Tomasza z Akwinu. I tutaj właśnie zauważamy, że protest mógł się zrodzić właściwie tylko w Niemczech. Dlaczego? Bo ta społeczność dysponowała najbogatszym dziedzictwem kultury, czyli nauki, sztuki, gospodarki, państwowości, czyli kwestie najpoważniejsze ówczesnego świata w dużej mierze, a przede wszystkim tutaj Europy, one się rozstrzygały na obszarze germańskim, niemieckim. I dlatego też właśnie tutaj zrodziła się według mojej interpretacji, tutaj mogła się zrodzić najbardziej systematyczna negacja prawdy, negacja rzeczywistości. I jeżeli pytamy o to, co jest takim bezpośrednim sygnałem, czy też przejawem, czy powodem reformacji, to to jest pytanie o to, kto zgrzeszył. Kto jest przyczyną zła? I Luter odpowiada, jest nią Bóg.
Oskarża Boga.
Tak.
Czyli to, co no nie powinno się, co się w głowie nie mieściło przez wieki, że człowiek może, prawda, uczony, bo to był, uczony jak uczony, ale wykształcony, duchowny, w ten sposób właśnie oskarża Stwórcę. Stworzenie oskarża Stwórcę, że jest przyczyną zła.
I to jest ten punkt kardynalny, o który chodzi. Bo proszę zobaczyć, z tym jest wszystko inne powiązane.
Czyli wracamy do raju, tak?
Ale do raju nie w interpretacji nauki katolickiej, tylko do raju i jego rozpadu, którego przyczyną jest niesprawiedliwy, nieprawy, bo grzeszny Bóg objawiony w Jezusie z Nazaretu.
No właśnie.
I co zrobiła niemiecka filozofia? Co zrobili Niemcy? Bardzo sprytnie ten teologiczny wymiar negacji Boga chrześcijańskiego, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy obciążymy Boga grzechem, w tym momencie taki Bóg przestaje być komukolwiek na świecie przydatny.
Dajemy go do kąta, bo po co, prawda?
Staje się pierwszym przedmiotem odrzucenia. I co czyni filozofia protestancka? Z Hegelem na jej samym szczycie. Hegel jest postacią szczytową, najbardziej wpływową według moich opinii filozoficznych.
Poniekąd też demoniczną taką.
Po wpływie myśli świętego Tomasza z Akwinu. Czyli słuszne są opinie nie tylko moje, ale także innych uczonych z innych obszarów myślenia i Europy, i Ameryki Północnej i innych części globu, którzy twierdzimy, że właściwie, żeby zrozumieć dzieje świata w sensie intelektualnym, to trzeba przestudiować dwie postaci. Jedną jest Tomasz z Akwinu i drugą jest Hegel. I co jest charakterystycznego w idealizmie Hegla? Najważniejszym pojęciem, którego on używa, jest pojęcie spekulacji. A co czyni spekulacja? Czyli taka metoda myślenia. Spekulacja w języku Hegla oznacza, że rzeczywistość, którą zastaję, łącznie z pojęciem Boga przekazanym mi przez praojców, muszę zakwestionować, zanegować. I co to oznacza? Bardzo konkretnie. To sięgnijmy po postać Fryderyka Nietzschego. Co mówi Nietzsche? Nietzsche mówi tak, że jeżeli dążysz do Boga, do świętości czy do cnoty, czyli do doskonałości moralnej, to dążysz do samounicestwienia. A zatem, jeżeli jesteś katolikiem, tak jak święty Benedykt, święty Dominik czy święty Franciszek, to w tej dykcji protestanckiej teologii i filozofii
kurczysz się.
Jesteś największym bluźniercą Boga. Dlaczego? Bo głosisz Boga, czy wierzysz w Boga, który jest tylko prawdą, który jest tylko miłością, który jest tylko prawem, który jest tylko sprawiedliwością. A kim jest Bóg według Lutra i całej spółki protestanckich myślicieli? Bóg jest zarazem prawdą i zarazem kłamstwem. Bóg jest zarazem Bogiem i zarazem szatanem. Bóg jest zarazem Bogiem i całym światem. Bóg jest Bogiem i człowiekiem. Bóg jest prawem i największą zbrodnią. Bóg jest sprawiedliwością i największą niesprawiedliwością. Bóg jest miłością i szczytem nienawiści.
To trochę mnie nas ksiądz zasmucił, no bo no właściwie no to cały dialog z protestantyzmem, do którego się tak namawiamy, no, jest raczej niemożliwe.
Ojciec Janusz...
Na płaszczyźnie filozoficznej przynajmniej.
I drodzy Państwo, dotyka bardzo ciekawego zagadnienia, które jest nam przydatne do zrozumienia dzisiejszych decyzji na przykład episkopatu Niemiec. Dlaczego episkopat niemiecki tak rozwadnia centralne prawdy naszej wiary i dyscypliny prawno-moralnej w Kościele rzymskokatolickim?
Żeby się nachylić ku protestantom.
Otóż, drodzy Państwo, trzeba sięgnąć do przeszłości. I był po II wojnie światowej między innymi taki ksiądz kardynał Folk. On był także przewodniczącym konferencji episkopatu Niemiec i był bardzo znaczącym teologiem. I on wraz z innymi kardynałami niemieckimi po II wojnie światowej zastanawiali się, jak doprowadzić do jedności Niemiec, ale w sensie religijnym. Bo pamiętajmy, to tylko na zewnątrz Niemcy stanowią taki monolit. Ale wewnętrznie, powiem Państwu, a ze względu na znajomość różnych bardzo wybitnych postaci Niemców i niemieckiej kultury, nauki, niemieckiego kościoła, różnych grup społecznych w Niemczech, łącznie z arystokracją niemiecką, z najstarszymi rodami Niemiec, dowiedziałem się, że na przykład nie tylko przed II wojną światową, ale po II wojnie światowej to było tak, że tam, gdzie była na przykład większość protestantów, to dzieci katolickie, które przychodziły do szkoły, ale gdzie była większość dzieci protestanckich, luterańskich na przykład, to te dzieci katolickie były przez te dzieci protestanckie nazywane diabłami. Były przezywane, były upokarzane. I oczywiście, że zrozumiałym była postawa szefostwa episkopatu Niemiec po II wojnie światowej, żeby po przeżyciu tak wielkiego dramatu, którym było sprawstwo II wojny światowej, bo tutaj trzeba pamiętać, że Niemcy odgrywają w tych rewolucjach nowożytnych, począwszy od reformacji, rewolucja francuska, ale to też w zależności od tego, jak ją zinterpretujemy, bo według mojej opinii rewolucja francuska jest kontynuatorką reformacji, tylko że na swój sposób, taki francuski.
Tak, tak, odmiana francuska.
Tak. Tak, ale proszę zobaczyć, że pozostałe rewolucje, XIX-wieczne na przykład, socjalistyczno-komunistyczne i później XX-wieczne, największe wojny w dziejach świata, one wszystkie mają główną przyczynę sprawczą w Niemczech. A zatem nie jest to coś według moich studiów przypadkowego, tylko to jest wypadkowa tej właśnie ideologii, która właściwie zapanowała w Niemczech.
A mogę jeszcze coś wtrącić, jeżeli profesorze?
Proszę bardzo.
Czyli taka teza obroni się, że prędzej czy później musiałoby dojść do protestantyzmu, do reformacji. Nie było innego wyjścia. Akurat to był to 1517, ale to byłoby 100 lat wcześniej, 100 lat później. Ten moment musiał nastąpić, bo to wszystko się gotowało tam, prawda? Podskórnie. Jeśli chodzi o płaszczyznę filozoficzną, teologiczną, ta taka pewna ansa do Rzymu, do teologii tego świata zachodniego, powiedzmy dalej, nie? No typu Francja, Italia, Portugalia, Hiszpania katolicka, że tutaj ta niemieckość, ta filozofia niemiecka tutaj nie dawała spokoju.
Chodzi o to, osobiście nie podzielam tej tezy, drogi ojcze Januszu, tak, że musiało dojść, bo to byłoby deterministyczne rozumienie, czyli takie, że w historii świata coś się musi wydarzyć. Nie. To jest kwestia wolnej i świadomej decyzji. Niektórzy
z uśmiechem mówią, że gdyby nie było dobrego polowania, bo papież był na polowaniu wtedy i zwierzyna bardzo mu podchodziła, polował i został kilka dni dłużej, gdyby wrócił szybciej do Rzymu, napisałby jakiś odpowiedni dokument, no to wszystko byłoby zgniecione w zarodku. Tak się nie stało, ale to jest tak troszeczkę taka trochę może krotochwila, nie? Że
uważam, że tego typu interpretacje nie znają ducha niemieckiego, nie znają tego systemowego podejścia Niemiec do rzeczywistości i dlatego też właśnie tutaj nie zna się całego tego kontekstu, bo te różne rzeczy, które się opowiada o XVI wieku, to są raczej, mają taką postać mitu, bajek dla dorosłych. Natomiast poważne badania naukowe wskazują na to, że to są decyzje konkretnych osób w XVI wieku, na czele z Marcinem Lutrem. I to są konkretne oddziaływania i za tym idą konkretne procesy, nie tylko natury naukowej, lecz także politycznej, lecz także administracyjnej, finansowej. To wszystko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. I ten zwrot w dziejach świata dokonał się właśnie na sposób świadomej i wolnej decyzji niektórych Niemców. I właśnie stąd pytanie, czy można było uniknąć reformacji, albo innymi słowy. Czy jeśli byśmy uwzględnili, że powiedzmy nie wszystkie rzeczy w sensie czy moralnym, czy religijnym w ówczesnej postaci chrześcijaństwa w Rzymie, czy w Kościele Powszechnym, czy wszystko przebiegało świątobliwie? Nie wszystko. Tak jak i w naszych pokoleniach. Każde pokolenie chrześcijan katolickich zmaga się o nawrócenie, o świętość, o doskonałość. I to jest taki realistyczny obraz Kościoła, ponieważ my jesteśmy Kościołem w drodze. A zatem, jeżeli jesteśmy w drodze, to ta troska o doskonałość, o świętość, o prawdę, o prawo, o sumienie, o prawe sumienie, o moralność adekwatną dla naszej wiary, dla Ewangelii, dla oficjalnej nauki Kościoła, to wszystko jest dla nas i drogowskazem, i pomocą, i zadaniem, i naszą słodką misją.
A na drodze naukowej, czyli grzechem pierworodnym, był tutaj Hegel. I jego koncepcje, które były rozwijane, przyjmowane, interpretowane, maglowane, mówiąc tak potocznie, ale to był pierwszy ten czarny, że tak powiem, punkt.
Dlaczego Hegel jest taki, drogi ojcze Janusze i drodzy państwo, ważny? Hegel jest dlatego ważny, że on dokonał takiej najprecyzyjniejszej analizy protestantyzmu w kategoriach filozofii, czyli innymi słowy, on całą dotychczasową filozofię ze wszystkimi pojęciami, z całym dziedzictwem, które od starożytnych Greków poprzez Rzymian i wiele wyśmienitych postaci w Kościele rzymskokatolickim z Augustynem, z Tomaszem z Akwinu, Albertem Wielkim, Bonaventurą, czyli tą linią i dominikańską, i franciszkańską. On całe dziedzictwo takiej kultury duchowej Kościoła i ludzkości przetransponował, zmienił, przeinterpretował i zapisał je, określił je w duchu teologii dialektycznej Marcina Lutra i Reformacji. I tak, żeby powiedzieć dosadnie, po prostu w myśli Hegla chodzi o zracjonalizowanie, czyli o wyrażenie we wszystkich pojęciach rozumu ludzkiego i w całym języku człowieka. Chodzi o to, żeby ten język określić kategoriami protestantyzmu.
No dobrze, a jeszcze księże profesorze, ale mamy XXI wiek, rok 2019, przed nami wakacje I założę się, mówiąc tak potocznie, że współczesny Niemiec, który prowadzi wygodne życie, pracuje, wypoczywa, prawda? Pan Bóg jest mu wiele niepotrzebny, może o nim słyszał, ale już zapomniał. Moralna nauka Kościoła również też jest mu obojętna. Jeżeli coś, to sobie no, dużo wytłumaczy, że człowiek może, bo człowiek jest Panem, prawda? Tutaj na ziemi, bo takie jest myślenie współczesnego człowieka, szczególnie w Niemczech są też takie postawy. I ci ludzie na pewno nie mają poczucia filozofii Hegla, nie wiem, Lenina potem, czy Marksa, Engelsa, tylko po prostu są dziećmi swojego czasu. Więc pytanie, czy jak ta filozofia wpłynęła na tych ludzi? Co spowodowało? Bo ktoś musiał im w tych głowach poprzestawiać, prawda, pewne porządki. Bo dyskusja, na przykład ktoś wraca, przepraszam, Polak, mówi, no dobrze, ale w Niemczech nie spowiadają się, a chodzą do komunii. W Niemczech mają rozwody, mogą przystępować w niektórych diecezjach też do Komunii Świętej, prawda? Księża nie mówią kazań, gdzie pouczają o nauce moralnej, tylko tam coś tam przeczyta biblijnego, jakiś komentarz i tak dalej. Mówią, mamy dwa kościoły, ja się spotkałem z takim. No to jak to jest? Jest jeden święty powszechny apostolski kościół, ale mijamy Odrę. Co się dzieje?
Drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, ta kwestia dotyka bardzo poważnego zagadnienia, które jest związane z kolei głównie z osobą i pismami i oddziaływaniem Karla Rahnera. Dlaczego Karl Rahner dla zrozumienia obecnego statusu i nauki katolickiej w Niemczech, czyli wewnątrz Kościoła katolickiego i dyscypliny na przykład prawno-moralnej, dlaczego Rahner jest kluczową postacią? Dlaczego? I co się stało w jego teologii? A mianowicie Rahner jest takim człowiekiem, który jest...
To powiedzmy jezuita, prawda?
Który jest jezuitą.
I tak dalej,
tak. I który na początku lat 30. wraz ze swoim kolegą, też jezuitą Johannes Baptist Lotz, oni obydwaj przychodzą do Freiburga im Breisgau, czyli w Schwarzwaldzie, na studia do neotomistycznego filozofa, który nazywa się Martin Honecker. I przełożeni nakazali im odbyć te studia w duchu neotomistycznym u Martina Honeckera. Co czyni Rahner i Johannes Baptist Lotz? Wprawdzie odwiedzają wykłady swojego mistrza, poleconego przez swoich przełożonych,
Honeckera,
ale de facto to, co ich pasjonuje we Freiburgu i im Breisgau, to są wykłady Martina Heideggera. I teraz co się dzieje? Karl Rahner przyjechał do Freiburga z zamiarem napisania doktoratu u neotomisty Martina Honeckera, czyli powinien był określić swoją tezę w duchu myśli świętego Tomasza z Akwinu, czyli w duchu nauczania i myśli szeroko pojętej katolickiej. I co się dzieje? Karl Rahner formułuje swoje myśli i przedkłada je Martinowi Honeckerowi. A on powiada, ale to nie jest święty Tomasz z Akwinu. A co się stało? Karl Rahner podłożył matrycę filozofii Hegla i Heideggera dla interpretacji rzeczywistości. Czyli de facto co uczynił? Przejął protestancką strukturę myślenia w filozofii Hegla i później Heideggera, bo Heidegger, u którego studiują ci obydwaj jezuici, już jest wtedy protestantem.
A był katolikiem.
I nawet Edmund Husserl usprawiedliwiał się. Edmund Husserl, który był, pochodził z rodziny właśnie żydowskiej i w 28 roku życia stał się w jedynie protestanckim kościele w Wiedniu protestantem, ale mimo wszystko wiedział, że ma katedrę na Uniwersytecie we Freiburgu im Breisgau, to znaczy w katolickim środowisko. I wtedy, kiedy Martin Heidegger przeszedł na protestantyzm, to Edmund Husserl napisał takie wyznanie. Ja nie jestem deprawatorem młodzieży. Ja nie jestem winien, że w arcykatolickim Freiburgu protestanci otrzymują katolika, a katolicy protestanta, Martina Heideggera. I teraz, żebyście Państwo wiedzieli, jak myślał Martin Heidegger, to ja pozwolę sobie zacytować taki fragment apelu Martina Heideggera, który został powołany na rektora uniwersytetu na tymże uniwersytecie we Freiburgu im Breisgau. I Martin Heidegger taki apel wystosował do swoich studentów. I nigdy treści tego apelu Martin Heidegger nie odwołał. Cytat. Niech nieprzerwanie wzrasta w was odwaga do ofiary dla ratowania istoty i dla wywyższenia najgłębszej mocy naszego narodu w jego państwie. Niech sentencje naukowe i idee nie będą regułami waszego bytu. Sam i jedynie Führer jest dzisiejszą i przyszłą rzeczywistością niemiecką i jej ustawą. Uczcie się coraz głębiej, aby wiedzieć. Od teraz każda rzecz żąda decyzji, a wszelki czyn odpowiedzialności. Heil Hitler, Martin Heidegger, rektor.
To był rok?
To był rok, zdaje się, że 1933, ale musiałbym sprawdzić, bo nie chciałbym wprowadzić
Państwa
w błąd. Czyli jeszcze
ten Hitler jest słabym na tym rynku politycznym politykiem, ale zaczyna już marsz ku po władzę
tak.
totalną.
I oczywiście, że tutaj były nawet takie przymiarki, żeby Martina Heideggera usytuować w tej pozycji, w której znalazł się Józef Goebbels, żeby był ministrem propagandy. Słyszałem takie opinie, ale w każdym bądź razie rozumiemy, że taka postawa względem Führera III Rzeszy Niemieckiej i niemieckiego nazizmu Martina Heideggera i u takiego Martina Heideggera studiuje Karl Rahner i Johannes Baptist Lotz, ale Rahner jest bardzo ważny, ponieważ on dokonał według mnie hegelizacji katolickiej teologii. Dlatego, że jeżeli podłożymy pod pojęcia teologii katolickiej, czy też nauki katolickiej w Episkopacie Niemiec, jeżeli pod całą naukę katolicką podłożymy tę dialektykę heglowską, to wtedy wszystko zamiera. Bo proszę zauważyć, drogi ojcze Janusz i drodzy państwo, jeżeli Bóg jest odpowiedzialny za zło, to wtedy, jeżeli my powiemy przed Odrą, my mówimy, że Bóg jest świętością, Bóg nie jest grzesznikiem, Bóg nie jest przyczyną zła, a zatem formujemy naszą kulturę katolicką w sensie moralnym w ten sposób,
zło pochodzi od szatana.
Że zło pochodzi od szatana i jeżeli człowiek grzeszy, to jest nadużycie jego własnej podmiotowości, czyli jego rozumu i jego wolnej woli. I to jest grzech tego oto człowieka. Czy
buntu pewnego, buntu przeciwko Panu Bogu, prawda?
Tak, oczywiście.
To istnieje to
i my powiem. Polacy i katolicy rozumiemy, że skoro Pan Bóg jest święty, a jeżeli my popełnimy jakiś grzech, to idziemy do spowiedzi świętej i wtedy Bóg nas rozgrzesza poprzez kapłana czy biskupa z tego grzechu i poprzez pokutę powracamy do stanu doskonałości. I to jest zrozumiałe. I to jest postawa katolicka. Ale dlatego tak czynimy, że w Polsce mam taką nadzieję, chociaż pewne zagrożenia są, że w Polsce też się relatywizuje teologię katolicką i w ten sposób postawy moralne człowieka. Bo proszę zauważyć, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, ojciec Janusz nadmienił, na przykład kwestię dyscypliny moralnej, że jeżeli ktoś nie jest małżonkiem, zdradził małżonka, opuścił swoją żonę czy męża i związał się z inną osobą, i on może dalej partycypować w sakramentach świętych, nawet według obecnego episkopatu Niemiec.
Katolickiego.
Co to oznacza? To oznacza, że po prostu jeżeli Bóg jest racją grzechu, to sprawa rozgrzeszenia spoczywa po stronie Boga.
To jest na jego konto płynie, że tak
to powiem. Jest na jego to, konto. Zgrzeszę, kto prawda? Jest przyczyną grzechu, ten powinien się z tego grzechu wyzwolić. Wytłumaczyć. A zatem, skoro Luter nauczył Niemców, a poprzez Ranera także i katolików niemieckich, nie tylko protestantów, że Bóg jest jedyną racją zła, to wtedy takim aktem kasujemy sakrament spowiedzi świętej. Bo wtedy Niemcy powiedzą sobie, skoro Pan Bóg zgrzeszył, to w gestii Pana Boga jest się rozgrzeszyć z tego grzechu. I dlatego mamy nawet takie sytuacje w Niemczech, że niektórzy klerycy niemieccy odbywają pielgrzymki, ale w jakim celu do miejsc świętych? Żeby wybaczyć Panu Bogu. Bo skoro Pan Bóg jest jedynym grzesznikiem w świetle doktryny protestantyzmu...
Nasz się słucha z wypiekami, księże profesorze.
Tak, oczywiście.
Herezja czystej wody.
I wtedy proszę zobaczyć, nie dziwmy się, że część episkopatu Niemiec dzisiaj twierdzi, że im urząd Piotrowy, czyli papież, jest niepotrzebny. Wystarczy, że oni są biskupami i to jest wystarczające do tego, żeby mogli sobie całą naukę, na przykład prawno-moralną, w kościele określać. I tak też było w 1968 roku, kiedy papież Paweł VI opublikował tę słynną i jakże trafną encyklikę Humanae Vitae, przy której powstawaniu, jak wiemy, uczestniczył też nasz ksiądz kardynał Karol Wojtyła. I to zauważmy, że jest tak zwane Königsteiner Erklärung, czyli takie wyjaśnienie z Königstein. Königstein to jest takie miasteczko w Niemczech zachodnich i tam dokonano takiego buntu po linii episkopatu Niemiec, tak jak później episkopat Austrii też dokonał takiego buntu z kolei po swojej stronie, że odrzucono Humanae Vitae.
Żeby papież, że tak powiem, wycofał się z tą encykliką po wakacjach, bo to było jakoś przed wakacjami i pracowano właśnie, niektórzy biskupi holenderscy gdzieś czytałem i niemieccy, żeby Ojciec Święty Paweł VI powiedział, że wycofuje się, te tezy są zbyt daleko idące. No i cały czas mamy jakie pojęcie, księże profesorze, pragną decentralizacja.
A co to znaczy decentralizacja?
Nie Roma Locuta, prawda?
Drogi ojcze Januszu, decentralizacja w języku Niemców oznacza, że im urząd Piotrowy jest niepotrzebny. A co to znaczy? Sięgnijmy znowu do XVI wieku. Co powiedział Luter o urzędzie Piotrowym, o Piotrze w ogóle? Luter powiedział, każdy chrześcijanin jest Piotrem. A zatem, skoro dokonaliśmy protestantyzacji myśli katolickiej, to oznacza, że przeciętny katolik w Niemczech, także jak słyszymy, co nadmienia ojciec Janusz, że papież jest mu niepotrzebny, bo on jest papieżem.
Oczywiście. Księże profesorze, bardzo ciekawe tezy. Myślę, że jeśli nagromadziło, może teraz damy okazję naszym telewidzom, słuchaczom, żeby zapytali, dopytali się, bo czuję, że na pewno w głowach jest teraz burza myśli. Ja tak to odbieram też po sobie, bo nie miałem takiej świadomości jednak, że jakże to jest ogromna przepaść. To rzeczywiście, no, świętowanie, wspominanie tej daty 1517, to tak jakbyśmy... Nie wiem, no cieszyli się z rozwodu, prawda? Albo to jakbyśmy w rodzinie celebrowali na przykład, że ojciec odszedł od mamy, albo odwrotnie. To też jest ciekawa rzecz, nie? Bo to powiem, że było tak głośno.
Ja powiem, Takie jeszcze może dwa przykłady.
Jeżeli... A ja już podam telefony, państwo widzą, a ksiądz profesor dopowie i wtedy będziemy odbierać. 56 657 0011, 657 0012 i zagranica 657 0013, 657 0014. To są telefony do nas, do studia, dla Polski, dla zagranicy.
Dopowiem tylko, drogi Januszu i drodzy państwo, takie dwa historyczne fakty, które nam bardzo dużo powiedzą. A mianowicie matka Marcina Lutra zapytała swojego syna.
Marcinie,
powiedz mi, w jakim kościele ja mam umrzeć? Czy w twoim, czy w starym kościele rzymskokatolickim? Odpowiedź Marcina Lutra brzmi.
Augustyna, tak?
Mamo. Nie, on już wtedy był egzzakonnikiem.
Tak.
Opuścił klasztor i życie jego całkowicie się inaczej potoczyło. Wystąpił z kościoła. Mamo, w mojej wierze jest łatwo żyć, ale ciężko umierać. Dlatego pozostań w twojej wierze, w której jest ciężko żyć, ale łatwo umierać. I teraz w odniesieniu do ojca Karla Ranera. Jego rodzona matka, bo Raner miał jeszcze brata, Hugo Ranera.
Troszkę mniej mądry,
Nie, przepraszam. Jego brat, Hugo Ranner, był bardzo bogobojnym, świętobliwym jezuitą i napisał też bardzo dobre, wierne
dzieła.
Nauce katolickiej dzieła i pozostał takim.
Na łonie kościoła.
Tak, ale matka obydwóch synów jezuitów zapytała pewnego razu mojego rektora tej akademii w Schwarzwaldzie, gdzie byłem, który był przez wiele lat współpracownikiem Karla Ranera. Czyli ja nie opowiadam państwu rzeczy z książek, tylko od naocznego świadka.
Relacja.
I pewnego razu mój rektor, który współpracuje z ojcem Karlem Ranerem w poważnych projektach, bardzo poważnych, które są tłumaczone na inne języki świata, i mama Karla Ranera pyta mojego rektora, profesora księdza Infuata, Remigiusa Boimera, jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie historii Kościoła. Księże profesorze, czy mój Karl jest jeszcze wierzący? Takie pytanie postawiła matka ojca profesora Karla Ranera do mojego rektora.
Co odpowiedział?
Oczywiście, że milczał.
Czyli intuicja matki była tutaj bardzo taka wybijająca, prawda, się. Ksiądz profesor też zamilczał, a my czekamy na telefony. Jeżeli są, to bardzo prosimy, a jeśli nie, to może przerwa też chwilowa muzyczna i potem powracamy i rozmawiamy nadal.
Ruiny dawne, strój. buja, laur i cyprys cicho stoi. Znasz mi ten kraj, ach tam moja miła.
Drodzy Państwo, powracamy już do telefonów. W międzyczasie taka pewna myśl się zrodziła, żeśmy rozmawiali w czasie tego przerwnika. Księże profesorze, no to dobrze, zaraz telefony będą, ale zapytam tak. No, pytanie, protestantyzm jest w kręgu religii chrześcijańskich, tak? Jak to rozumieć? Chrześcijaństwo, no to, prawda, chrzest, Chrystus. A tutaj ta teza, która mówi, że no Bóg jest sprawcą zła, że Bóg jest grzeszny i tak dalej.
Warto skorzystać przy poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie z bardzo takich precyzyjnych wypowiedzi w pewnych aspektach Fryderyka Nietzschego. I ja pozwolę sobie zacytować.
No ale Fryderyk Nietzsche to ateista walczący, prawda? To i on ma dawać wskazówki.
Fryderyk Nietzsche najpierw jest synem pastora luterańskiego.
A, wcześniej.
I on jest bardzo wierzącym luteraninem najpierw, ale kiedy załamuje się jego